Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, na część drugą, już wyłącznie radiową. I witam serdecznie naszego gościa. Jest nim pan profesor Jan Żaren. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Choć lekko obarczony wadą głosu, ale mam nadzieję,
lekka chrypka.
Chrypka nie przeszkodzi w rozmowie naszej.
Treści mamy takie ciekawe, zaplanowane, że w ogóle tego nie zauważymy, że jest chrypka.
Tak
jestem
jest.
Tego pewny. Pan profesor pan profesor Jan Żaryn jest historykiem, kto by nie wiedział, ale chyba takich nie ma, którzy by tego nie wiedzieli. Jest pan znanym historykiem. I dodam, że jest dyrektorem również Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Jana Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Tak jest.
Tak jest.
Od dwóch lat Instytut istnieje. Jeśli będzie taka wola, będą telefony, szczególnie na ten temat, to bardzo, bardzo chętnie opowiem o naszym instytucie i będę zapraszał oczywiście wszystkich, którzy w Warszawie będą, chcą zobaczyć miasto, to proszę także pamiętać o nas, o
gdzie można się udać w Warszawie, tak. Będziemy mówić na temat Kościół i Polacy, to jest temat naszych rozmów, ale może panie profesorze, właśnie o tym instytucie, którym pan kieruje od dwóch lat, jaki jest cel jego powstania? Bo to się też wiąże troszkę z naszym tematem.
Zdecydowanie.
Jako taki wstęp potratujmy.
Tak, zdecydowanie się wiąże, ponieważ instytut został powołany przez pana premiera Piotra Glińskiego, a ja zostałem dwa lata temu dyrektorem tegoż instytutu w tym celu, żeby w przestrzeni naszej świadomości narodowej nie zaginęła pamięć o obozie narodowym i o obozie katolicyzmu społecznego. A więc te dwie olbrzymie gałęzie takiej naszej zbiorowej polskiej pamięci. Historia obozu narodowego była przez wiele dziesięcioleci, szczególnie od czasów stalinowskich, niestety często do dzisiaj, bezczeszczona. Pamięć o tych ludziach była nie tylko wypaczana i ci przedstawiciele obozu narodowego sami nie mieli żadnych praw w tych dziesięcioleciach PRL-owskich, żeby mówić własnym głosem. Najwyżej na emigracji Stronnictwo Narodowe funkcjonowało bardzo sprawnie, zresztą jako jedna z najsilniejszych partii niepodległościowych. Natomiast obarczono to środowisko bardzo niesprawiedliwymi zarzutami. Ta propaganda stalinowska mówiąca o nich jako o faszystach, jako o antysemitach, tak jakby nie byli twórcami bardzo pięknych dzieł.
To szczególnie skutki tej propagandy też dzisiaj możemy odczuwać. Tak, niedawna
tak
cała
jest.
Sytuacja z rondem Romana Dmowskiego, zmiana
no
nazwy i tak dalej.
Zgadza się,
żenująca sytuacja.
Tak, chociaż akurat twórcy tego pomysłu, żeby zamieniać rondo Romana Dmowskiego na rondo praw kobiet, czy równie wytwornie się to miało nazywać, uruchomili de facto bardzo ciekawą w praktyce konsekwencję, to znaczy my w instytucie prowadząc taką akcję Dmowski zostaje, uruchomiliśmy pewną wiedzę na temat tego niezwykłego człowieka i wydaje mi się, że tak jak to często bywa, że z takiego zła intencjonalnego nagle powstaje jakieś dobro. Bo
szczęśliwa wino możemy zaśpiewać.
Tak jest, szczęśliwa wina możemy, culpa Felix możemy zaśpiewać, bo rzeczywiście bardzo wielu ludzi było zainteresowanych tym, żeby rozpoznać tego człowieka. A to była postać niezwykła. Od młodości bardzo utalentowany człowiek. Z jednej strony przed nim wielka kariera naukowa. Po zrobieniu doktoratu z biologii był zapraszany na Uniwersytet Jagielloński, żeby tam dalszą karierę naukową prowadzić. On z tego zrezygnował, chociaż pojechał na stypendium do Francji naukowe, ale tam we Francji doszedł do wniosku, że jednak trzeba być oddanym sprawie polskiej i całą duszą, sercem, niezwykłym umysłem skierował to wszystko, te swoje talenty na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jeśli się nie mylę, chyba nie założył nawet rodziny.
Tak,
świadomie,
też był to wybór. Tak, właśnie. On sam o tym pisał, że nie można być dobrym mężem, dobrym ojcem i jednocześnie oddać się ojczyźnie. To wszystko zresztą były jego przemyślenia w konkretnym momencie. On trafił do Cytadeli, był więźniem przez pół roku, po tym jak zorganizował wielką pierwszą manifestację patriotyczną po upadku powstania styczniowego. To był 3 maja 1891 rok. I zdążył wyjechać na zachód, ale wrócił po iluś tam miesiącach. Groziło mu aresztowanie. On uważał, że to nie jest istotne, trzeba wracać. Na granicy Rosjanie go zaaresztowali i wsadzili do Cytadeli Warszawskiej. Dzisiaj w Muzeum Cytadeli jest zresztą pamięć o tym, bo tam bardzo wielu narodowców było więźniami. Wcale nie tylko socjaliści z proletariatu, nie tylko Józef Piłsudski, ale bardzo dużo narodowców, którzy tam także byli więźniami Cytadeli. I on przez te pół roku w takich warunkach no parazakonnych, bo też odizolowany od świata zewnętrznego, przemodlił w tym czasie to całe swoje życie dotychczasowe i jak potem pisał, to był ten moment, który pozwolił mu na podjęcie decyzji życiowych.
Takie rekolekcje quasi.
Takie rekolekcje, tak jest. I rzeczywiście po wyjściu z tego więzienia, a jeszcze przed wygnaniem go z Królestwa Kongresowego, bo on dostał karę zsyłki, którą musiał odbyć, no on stamtąd uciekł i zawędrował do zaboru austriackiego, ale zanim to wszystko się stało, to założył niezwykłe dzieło w postaci Ligi Narodowej. Twórcy Ligi Polskiej, powstańcy styczniowi dali mu swoje błogosławieństwo, czyli przede wszystkim pułkownik Zygmunt Miłkowski. To też jest bardzo ciekawy rys polskiej historii.
Panie profesorze, takich tylu wątków, tak szerokich, że to są tematy na
oddzielne
programy.
Ale faktem jest, że obóz narodowy to jest niezwykłe dziedzictwo i w tym dziedzictwie postać Romana Dmowskiego jest w gruncie rzeczy do dzisiaj nie do końca rozpoznana.
I stąd ten instytut powstał właśnie,
instytut po to powstał, żeby rozpoznać.
Znajomość.
I jego też.
I gdzie można was znaleźć? W Warszawie?
W Warszawie mamy biuro przy ulicy Szczęśliwickiej 62, ale mamy centrum edukacyjne od 2 miesięcy. Tam promujemy książki, które wydajemy, albo te, które z naszym udziałem finansowym zostały wydane. I mieści się to przy ulicy Władysława Andersa 20. Bardzo serdecznie zapraszam w godzinach od 10 do ostatniego wychodzącego gościa. Centrum jest czynne i praktycznie codziennie coś tam się dzieje. Dzisiaj mamy tam kursy języka polskiego dla Ukraińców. Mamy także spotkania promocyjne, między innymi niedawno było o książce doktora Krzysztofa Kawęckiego o Lidze Narodowo-Demokratycznej. Przyjechali ostatni żyjący członkowie tej pierwszej konspiracyjnej organizacji po październiku 56, właśnie składającej się z kolejnego pokolenia narodowców. Organizacja mało znana, a bardzo ciekawa. Przyszło sporo ludzi, bardzo było to ciekawe.
Miejsce żyje.
Niektórzy jeszcze żyją, oni, a miejsce
to
też
miejsce żyje.
Tak jest.
Warszawa
miejsce...
Andersa 20.
Tak jest, Andersa 20. Mamy taką nadzieję, że kiedyś też pani Anders, ambasador Polska w Rzymie, przyjedzie do nas, bo w końcu przy ulicy Władysława Andersa się mieścimy.
A wczoraj była rocznica Monte Cassino, dodajmy.
Tak jest, stąd
tak,
właśnie
tam się te tematy
to przypomnienie.
Tutaj,
tak,
tak
jest, jak historyk ma to do siebie, że wszystko mu się ze wszystkim kojarzy.
A jeszcze jak zna się na wszystkim dogłębnie, to może długo.
No to jeszcze gorzej, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzimy.
Kościół i Polacy, panie profesorze, taki temat. Zacytuję pana, jak pan sam powiedział, pana przyjaciela, profesora Wysockiego, którego pan z kolei też cytuje w swojej książce Kościół i naród. Lata trwogi, lata nadziei. Bardzo ciekawa książka, mam ją teraz w ręku. Ale ten cytat. Polskie zrywy niepodległościowe miały mocne podstawy religijne. I pan rozwija tę myśl pana profesora Wiesława Wysockiego i mówiąc, że jest związek między wiarą w Boga a potrzebą posiadania niepodległej ojczyzny i walki o nią. Jaki tu jest ten mechanizm?
No właśnie, z jednej strony można powiedzieć, że to jest mechanizm faktograficzny, to znaczy fakty z historii Polski, szczególnie tej historii XIX wieku i przełomu XIX i XX, kiedy już dochodziliśmy do tego momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, dowodzą, że ludzie Kościoła, ludzie wiary, w tym kapłani, w sposób niezwykły przyczynili się do odzyskania przez nas niepodległości, budując polską tożsamość, jednocześnie nas utrzymując w religijności, w naszej wierze. I takich przykładów faktograficznych jest bardzo dużo. Możemy powiedzieć sobie i przypomnieć choćby o wspaniałym zakonie zmartwychwstańców, którzy przecież powstali jako ludzie wiary, a jednocześnie wielcy polscy patrioci, którzy doświadczyli upadku powstania listopadowego i którzy zawierzyli Panu Bogu, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, to Polska zmartwychwstanie, ponieważ ona, jeśli będzie pobożna, jeżeli spełni ten, także dzisiaj byśmy powiedzieli, cywilizacyjną rolę do spełnienia, żeby świat ewangelizować, to ten sprawiedliwy Bóg da nam tą wymarzoną ojczyznę. My powrócimy na mapy i ci zakonnicy, jednocześnie wybitni intelektualiści, będą oddziaływać na kolejne pokolenia. Między innymi arcybiskup Feliński, szczęsny Zygmunt Feliński, który jest zresztą w tym roku szczególnie honorowany, bo jest 200. rocznica jego urodzin. Siostry Zgromadzenia Rodziny Maryi, które zostało utworzone przez arcybiskupa Felińskiego.
Posługujące u nas w sanktuarium.
A no właśnie, a w Warszawie przy ulicy Chorzej mają swój dom. Niezwykle zasłużone dla historii Polski siostry. Przypomnę, że siostra Matylda Getter w czasie II wojny światowej to jest ta wielka polska patriotka, która chroni Żydów z getta warszawskiego. Niezwykle bohaterska osoba. Prymas Wyszyński w swoich promemoriach też pięknie o niej pisze. I ten zakon dzisiaj przygotowuje się do obchodów czerwcowych. My też jako instytut w tym weźmiemy udział, gdzie właśnie pamięć o arcybiskupie świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim będziemy...
Sybiraku dodajmy.
Tak, Sybirak, znowu wybitna postać. Bardzo pamiętam moje rozmowy, ale też taką mam pamięć dotyczącą pewnego obrazu naszego prymasa, Józefa Glempa, który musiał zmierzyć się z tą tragedią stanu wojennego w 81 roku i później te lata 80. I pamiętam, jak mi mówił, i widać było to, że dla niego tą postacią, która była pewnego rodzaju wzorcem, jak się zachować, jak widzieć tę rzeczywistość, to był właśnie arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, czyli osoba, która nie wspierała czerwonych przed powstaniem styczniowym, uważał, że nie wolno wykorzystywać Kościoła jako instytucji, ale także wiary nie można wykorzystywać do utylitarnie w celach nawet tak pięknych jak odzyskanie niepodległości i nie był zwolennikiem tych manifestacji, które służyły czerwonym do wywołania napięcia, ale jednocześnie jak trzeba było powiedzieć non possumus, to powiedział. I efektem było to, że został skazany na wieloletnie łagry przez tychże Rosjan. Więc wiedział też, w którym momencie jest ta oczywista deklaracja Kościoła. I potem w swoich pamiętnikach arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński napisze takie zdanie, które też tam cytuję w jednym z artykułów, mianowicie, że Polska ma prawo do niepodległości i nikt nie może powiedzieć, że to jest antychrześcijańska rewolucja, to co my Polacy robimy z pokolenia na pokolenie. Nie, to jest w Bożym planie, że Polacy mają prawo jako wierzący i jako chrześcijanie do tego, żeby się dopominać o niepodległą Polskę. To nie jest wbrew porządkowi wiary.
Tutaj dotykamy też tego wątku choćby wysiłku Polaków włożonych w komunikowanie właśnie tego, co pan mówi, panie profesorze, z Ojcu Świętemu w XIX wieku. gdzie też
tak jest.
Rządy zaborcze też miały swoją propagandę i też chciały dotrzeć do uszu
papieskich. I próbowały dotrzeć do papieża, na przykład do Grzegorza XVI udało się dyplomacji rosyjskiej dotrzeć z fałszywym przekazem. Oskarżano nas o to, że byliśmy oświeceniowymi rewolucjonistami. Papież niestety zawierzył, wydał cum primum, ale nasi emigranci z Władysławem Zamoyskim na czele jako reprezentantem hotelu Lambert, czyli ta polska dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego, dotarła do następcy i już wybitny papież, przyjaciel Polski i Polaków, czyli papież Pius IX, nie tylko odwołał cum primum, ale znalazł w sobie niezwykłą dynamikę, siłę podczas całego swojego pontyfikatu, potem zresztą jego następca Leon XIII także, żeby sprawę polską w dyplomacji watykańskiej pokazać. Ja na przykład przypominam gdzieś tam w którymś z tych felietonów takie ciekawe historie związane z umiejętnością posługiwania się przez dyplomację watykańską sprawą polską. Na przykład wiemy, że Uniwersytet Jagielloński, a także no, wybitny polski malarz Jan Matejko ofiarował stolicy apostolskiej nieprzypadkowo w roku 1883, czyli w 200. rocznicę bitwy pod Wiedniem, ten słynny obraz, który dzisiaj możemy zobaczyć w Muzeum Watykańskim. I ówczesny papież, przyjmując ten dar, umieścił ten obraz w miejscu, które nam się wydaje, jak oglądamy dzisiaj ten obraz, to nam się może wydawać, że to jest jakieś dziwne miejsce, nie pasuje do pomieszczenia. Obraz wielki, a pomieszczenie relatywnie wąskie. Ale to nie był zły pomysł. Pomysł polegał na tym, że kto się udawał na audiencję do papieża ówczesnego, to musiał przejść obok tego obrazu. To znaczy informacja dla wszystkich polityków Europy była taka. Zobaczcie, 200 lat temu ten naród was obronił i waszą niepodległość. A wy, co w zamian za to daliście temu narodowi? To jest zresztą też jeden z takich kamyczków do szerszego, nie tylko ogródka, ale wielkiego ogrodu. To znaczy myśmy w XIX wieku byli postrzegani jako naród niezwykły. Nas podziwiano, Polaków. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że podziwiano nas głównie jako tych, co stracili ojczyznę i co pokolenie ją tracą powtórnie, bo przegrywają kolejne powstanie. Ale jednocześnie właśnie strona papieska była tą, która nas promowała i tworzyła pozytywne dzieła. Kolejny przykład to jest Instytut Polski w Rzymie, najpierw kolegium, które powstało, a potem Instytut dla kapłanów. Byliśmy jedynym narodem, który nie posiadając państwa, a więc nie mając tego instrumentu komunikacji ze stolicą apostolską na drodze porozumienia dyplomatycznego, no bo nie było z kim podpisywać dokumentów przez stolicę apostolską, to papież wziął na siebie tę zdolność, ale i decyzję, żeby utworzyć kolegium, a potem instytut, oczywiście z inspiracji Polaków, ale papież musiał podjąć tę decyzję za nieistniejące państwo polskie.
Choć nie musiał.
Choć przecież nie musiał. I dzięki temu formacja kapłańska była no, w centrum Kościoła Powszechnego, prawda? Czyli w Rzymie. Jak wiadomo, skutek między nimi jest taki, że dzięki temu Episkopat Polski był cały czas, choć rozbity w sensie politycznym, bo w trzech państwach zaborczych, to tym niemniej był formacyjnie bardzo blisko stolicy apostolskiej, a dyplomaci, na przykład tacy jak kardynał Włodzimierz Czacki, właśnie wychowanek wspomnianych zmartwychwstańców, jak kardynał Leduchowski, jak później oczywiście także dowodzący czarny papież, jak go nazywano, to znaczy generał zakonu Towarzystwa Jezusowego, także ksiądz Leduchowski, to wszystko były, czy Adam Stefan Sapieha jako dyplomata, który także był na terenie Rzymu, jak August Chlond, który jako salezjanin okazał się być niezwykle zdolnym człowiekiem i Ojciec Bosko, a potem jego następcy, no z tych Polaków potrafili odnaleźć takie właśnie perły jak August Chlont i stawał się on bardzo ważną postacią w Kościele Powszechnym. Czyli mimo braku niepodległości i mimo braku w związku z tym narzędzi, które są w narodach posiadających państwa, myśmy w Stolicy Apostolskiej, kapłani polscy, biskupi byli obecni. To jest ta więź, którą próbował opisać w takiej książce ksiądz kardynał właśnie Włodzimierz Czacki, Rzym a Polska, wydany w 1862 roku właśnie pod wpływem postawy Piusa IX, gdzie tłumaczył kardynał Czacki, że Stolica Apostolska jest jedyną, która nie ma celów politycznych związanych z polskimi postawami. Inne państwa mogą wykorzystywać polski patriotyzm do tego, żeby załatwiać swoje de facto interesy. Stolica Apostolska nie jest zainteresowana ziemskimi interesami, tylko boskimi. I w związku z tym jest dużo wierniejszym sojusznikiem polskiej sprawy. No i to się sprawdzało. Rzeczywiście taka była praktyka relacji między kapłanami i biskupami a polskimi, a Stolicą Apostolską. Jedyne, co bym dodał takiego dziegciu, to wybitny papież, Benedykt XV, ale jednak on, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, przede wszystkim, zresztą musiał to robić, no taka posługa papieska, bardzo mocno próbował swoją dyplomację skierować w tę stronę, by ta wojna okrutna, potworna, których wcześniej świat nie widział, nazwano ją Wielką Wojną, żeby jak najszybciej się skończyła. I oczywiście od strony Kościoła jest to zrozumiałe. Im mniej ofiar, im mniej nieszczęść, tym rzecz jasna lepiej dla ludzkości. Ale tak się składa, że sprawa polska nabrała rozpędu i stała się sprawą międzynarodową dzięki temu, że ta wojna trwała długo, a nie krótko.
Panie profesorze, ten związek Kościół i Polacy, bo to jest temat naszych rozmów, to jest związek i ważny, i długi, choćby tylko wspomnijmy chrzest polski, który nas konstytuuje jako naród, tak jako państwo, ale też związek trudny. Tak spytam, no nie wiem, prowokacyjnie, bo ile było nieraz takie sytuacje w naszej historii, współczesnej historii, choćby stan wojenny, tutaj teraz taki przeskok szybki, gdzie pasterze Kościoła, prymasowie polscy, prymas Wyszyński, potem prymas Glemb, był nieraz nierozumiany poprzez swoje decyzje, postawy, to co mówił, choćby 20, tu też z tej książki mam wiadomość, Matki Bożej Częstochowskiej, rok 80, kiedy już napięcie rośnie, stan wojenny już za chwilę będzie, jeszcze nie wiemy, ale już napięcie rośnie, i prymas Wyszyński wzywa do dialogu, był nierozumiany, czy potem prymas Glemb. Tutaj ta bliskość była też nieraz wyzwaniem pewnym też i trudem dla pasterzy Kościoła, którzy musieli to napięcie wytrzymać i nie chcieć się przypodobać ani rządzącym, ani opozycji. Może coś na ten temat tutaj bym prosił.
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek w naszej historii, bo z jednej strony a propos tego, co prymas Stefan Wyszyński powiedział na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 roku, czyli w samym momencie głębokiego napięcia między władzą jeszcze Edwarda Gierka a strajkującymi w Gdańsku robotnikami, gdzie robotnicy w Gdańsku, w Szczecinie, w różnych jeszcze innych miejscach ten strajk się będzie rozlewał przecież też i potem na Górny Śląsk, także nawet na Dolny Śląsk, także w Hucie Warszawa, i robotnicy oczekują, że prymas Stefan Wyszyński wesprze ich jednoznacznie, czyli powie na Jasnej Górze: tak, wy macie rację, walczcie do upadłego. Nie, takie słowa tam nie padają. Padają słowa do władz bardzo twarde, że robotnicy mają prawo do związków zawodowych, mają prawa jak najbardziej, ale z drugiej strony ojczyzna jest dobrem, które wymaga pracy, A zatem jeśli wymaga pracy, to w takim razie trzeba zrobić wszystko, żeby do tego porozumienia jak najszybciej doszło. I prymas dostaje informacje z Gdańska i z Gdyni, między innymi z Gdyni od księdza Hilarego Jastaka, który był ze stoczniowcami gdyńskimi, dzielny kapłan, świetny, miał bardzo dobre relacje z prymasem, ale jednocześnie odważnie prymasowi mówił to, co uważał za słuszne. I mówił księże prymasie, nie został ksiądz dobrze zrozumiany przez robotników. Na co ksiądz prymas miał powiedzieć, jest to zapisane w protokołach Rady Głównej, ja nie mogłem mówić ani tylko do rządzących, ani tylko do strajkujących. Ja mówiłem do narodu. I teraz pytanie, co to znaczy? To znaczy prymas Stefan Wyszyński niejako wziął na swoje barki w czasach tego prymasostwa odpowiedzialność za wspólnotę narodową. W ramach tej odpowiedzialności on jako przedstawiciel pokolenia, które przeżywało i przeżyło w jego przypadku II wojnę światową i potem czasy stalinowskie, czyli ten niezwykle tragiczny okres w historii Polski, gdzie tylu wybitnych Polaków zginęło. Ilu ginęło też na jego rękach, jak on był kapelanem Armii Krajowej zgrupowania Campinos w Laskach. Ilu tych młodych ludzi miałoby jeszcze zginąć. A zatem prymas Stefan Wyszyński naprawdę uważał, że Sowieci po Budapeszcie w 56, po wiośnie czy sierpniu 68 roku w Czechosłowacji, oni są zdolni do tego, żeby wejść i wymordować najlepszych Polaków. On jest od tego, żeby ten tragiczny, a możliwy scenariusz się nigdy nie wypełnił już. Bo my, Polacy, w czasie II wojny światowej straciliśmy kwiat narodu polskiego. Zresztą odczuwamy do dzisiaj w naszych pokoleniach żyjących ten brak ciągłości z tymi niezwykle niepodległościowo myślącymi ludźmi, Polakami, którzy zostali pozbawieni życia, czy to przez okupanta niemieckiego, czy sowieckiego. Do dzisiaj mamy kłopot jako naród z tym, żeby odzyskać suwerenność myślenia, żeby odzyskać suwerenność decyzji. Część znacząca naszego narodu nie potrafi niejako nawiązać do tego naszego niezwykłego dziedzictwa, które zresztą w dużej mierze jest właśnie w pamięci obozu narodowego, katolickiego, ale także piłsudczykowskiego. One wszystkie, te najważniejsze polskie nurty, zostały poprzez wymordowanie elity polskiej pozbawione tej ciągłości. Prymas Stefan Wyszyński, który wziął na siebie odpowiedzialność za to, żeby tę ciągłość przeprowadzić, żeby ten naród przeprowadzić przez ten komunizm, zdawał sobie sprawę, że nie można sobie pozwolić na kolejne wymordowywanie najodważniejszych. Natomiast jego stosunek do opozycji demokratycznej był dużo bardziej skomplikowany, niż byśmy sobie tak na pozór chcieli, bo on, prymas tysiąclecia, w momencie jak powstała Solidarność w 80 roku, we wrześniu, i widać to od pierwszego spotkania z delegacją, jak przyjeżdża delegacja z Lechem Wałęsą, z Anną Walentynowicz, z innymi działaczami, przyjeżdża do Warszawy i spotykają się z prymasem w początkach września 1980 roku. Prymas Stefan Wyszyński przekazuje im niezwykle jasny i piękny komunikat, ale ten komunikat nie podoba się wszystkim. Przede wszystkim nie podoba się znaczącej części doradców Solidarności, którzy wywodzą się z kręgów laicko-lewicowych, postkomunistycznych, byśmy dzisiaj powiedzieli. A jaki to jest przekaz? To jest przekaz taki, że jest nauka społeczna Kościoła. Naród polski jest suwerenny, kiedy jest chrześcijański. A więc wasz ruch społeczny powinien dążyć do tego, żeby być wewnętrznie chrześcijańskim. To jest rola do wypełnienia. Solidarność jest niezwykle polskim, właściwym ruchem. Wypełniajcie go teraz myślą chrześcijańską. Solidarność w dużej mierze wypełniła to zadanie. Jan Paweł II niezwykle mocno pomógł ruchowi w tym, żeby po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego nadać ten nurt chrześcijański ruchowi Solidarności. Ale to się nie odbywało tak pokojowo, jakbyśmy dzisiaj to sobie myśleli. To się odbywało w pewnej konfrontacji intelektualno-ideowej. Wewnątrz ruchu Solidarności było bardzo dużo działaczy, którzy nie byli zainteresowani takim widzeniem przyszłości narodu polskiego. Wywodząc się jeszcze z kręgów komunistycznych, widzieli konieczność niejako wchodzenia w taką skórę osoby nieatakującej Kościoła, ale jednocześnie odczuwali, no nie chcę powiedzieć, że niechęć do prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale odczuwali inną, delikatnie mówiąc, wrażliwość. Bardzo na przykład ciekawym tutaj doświadczeniem dla prymasa już w latach 70. była bardzo ostra krytyka, z którą on się spotykał ze strony środowiska kultury paryskiej. Czyli Jerzego Giedroycia, wybitnego Polaka oczywiście i nie ma cienia wątpliwości, ale który wychowany już na terenie zachodu Europy uważał, że prymas Stefan Wyszyński ze swoim narodowo-chrześcijańskim balastem, jak oni to widzieli, to środowisko, w gruncie rzeczy utrudni narodowi polskiemu wejście w orbitę demokracji zachodnich, które już są liberalne, które już są zlaicyzowane, już są w innym miejscu. A prymas upiera się jak ten nacjonalista przedwojenny, tak jakby nie rozumiał, że czasy się zmieniły. A prymas Stefan Wyszyński doskonale zrozumiał i właśnie nie chciał, żebyśmy wchodzili w okres niepodległości razem z tym rzekomym dorobkiem Europy Zachodniej, czyli pozbawianiem się Pana Boga. Nie, to nie jest alternatywa. Niepodległość bez Boga. Nie, niepodległość z Bogiem. I to jest konfrontacja bardzo poważna, która nie przez wszystkich była uświadamiana. Prymas to rewelacyjnie rozumiał i widział też w związku z tym tą swoją odpowiedzialność. Oczywiście co wybitniejsi, także komuniści to rozumieli. Na przykład jest taka świetna rozmowa profesora Jana Szczepańskiego, który był protestantem, nie był katolikiem, był wybitnym socjologiem. Przed 1980 rokiem był przedstawicielem Rady Państwa, czyli można powiedzieć, że był w nomenklaturze komunistycznej i po wyjeździe papieża Jana Pawła II z Polski po tej pierwszej pielgrzymce 79 roku spotyka się z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Prymas go przyjmuje, a on mówi do niego, że jest tylko jeden król w Polsce. Interreksem jesteś, eminencjo, ty. Prymas mówi, nie, to nieprawda, on nie będzie pełnił żadnej funkcji politycznej, prosi, żeby go tak nie nazywać. A Szczepański mu mówi, że eminencjo, niezależnie od tego, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, to ja jako przedstawiciel władz widzę, że jeżeli komuniści w Polsce nie zrozumieją, że należy oddalić ideologię marksistowsko-leninowską od siebie, to stracą jakąkolwiek więź z tym społeczeństwem, którym mają ambicje kierować. Jeżeli chcą mieć tu władzę, to muszą zrezygnować z marksizmu-leninizmu. No jak wiadomo, ani Gierek, ani później jego następca, ani Kania, ani Jaruzelski nie byli zdolni do tego, żeby się przeciwstawić Moskwie. W związku z tym nie byli w stanie Polaków zrozumieć, nie byli w stanie stać się Polakiem prawdziwym. Prawda? Opozycja oczywiście ta demokratyczna proweniencji postkomunistycznej była dużo inteligentniejsza, dużo mądrzejsza. Ona oczywiście weszła w ten dialog z Kościołem. Tutaj choćby Adam Michnik, lewica, dialog Kościół, no był po prostu inteligentnym młodym człowiekiem i w tym 77 roku zrozumiał, że nie da się oczywiście jakimkolwiek stopniu w przyszłości także kierować narodem polskim, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zrozumienia tego koniecznego aliansu z Kościołem. Ale też sobie powiedzmy szczerze, że nie z każdym Kościołem. To znaczy lewica widziała ten Kościół wedle swojego umodelowania. Potem mieliśmy tego konsekwencje po 1989 roku, gdzie środowisko Gazety Wyborczej wybierało w episkopacie biskupów, którym, jak im się wydawało, można przekazać tę lewicową, postmarksistowską i liberalną wizję miejsca kościoła w odradzającym się niepodległym narodzie. Oby tylko nie sięgał ten naród do pamięci o swoim narodowo-chrześcijańskim dziedzictwie, bo tego się lękano, tych tak zwanych izmów. A więc to, co prymas Stefan Wyszyński mówił tego 26 sierpnia 1980 roku, to wbrew pozorom było w tym zawarte to wszystko, o czym ja powiedziałem, a nawet dużo, dużo więcej. Umysł tego człowieka był niezwykle rozwinięty i wizja tego, co czeka naród polski w momencie, kiedy prędzej czy później oczywiście odzyskamy niepodległość. Ale do tego trzeba też się przygotować, a nie stracić tej niepodległości.
Ciekawa też sytuacja, tylko tak może jako dygresja, rozmowa prymasa Wyszyńskiego z Gierkiem, kiedy on go pyta o radę, co ma robić, to trochę wręcz humoreska.
No tak, Edward Gierek jest totalnie przestraszony. To jest dzień wcześniej, przed właśnie tym wygłoszeniem kazania, homilii na Jasnej Górze i prymas Stefan Wyszyński jest proszony za pośrednictwem Stanisława Kani, spotyka się z Edwardem Gierkiem. Edward Gierek jest przerażony. On się boi Moskwy przede wszystkim. On nic nie rozumie, ponieważ jest niewolnikiem strachu. I prymas Stefan Wyszyński próbuje mu mówić: niech pan pojedzie do Gdańska, niech pan powie tym robotnikom, przecież oni mają prawo do wolnych, samorządnych związków zawodowych, jak to nazwie prymas Stefan Wyszyński. Ale Gierek jest bojaźliwy w tym momencie. On nie jest w stanie wykonać tego ruchu. On się boi. A prymas Wyszyński jest ten, mimo że ma 80 lat, który potrafi rzucać natychmiast 15 pomysłów, co na jego miejscu powinno się stać, prawda? I jak zareagować?
Jeszcze taka kwestia ciekawa, ważna. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i narodziny Solidarności. Co tam się stało? Czy tylko to, że się policzyliśmy, jak to zwykliśmy mówić, to pewnie było ważne zobaczyć siebie wspólnie, ilu jest tak samo myślących i wierzących. Czy coś jeszcze tam było głębiej? Nie chcę już teraz dawać pytania z tezą, sugerować, choć tak intuicyjnie bardziej czuję. Czy ta pielgrzymka coś uruchomiła, coś, co już było głębiej? Bo to chyba nie tylko demografia czy matematyka tutaj przeważyła. No właśnie moje pytanie. Co tam było, co się zadziało po tej pielgrzymce pierwszej? Jan Paweł II, Polska w Polsce, po raz pierwszy papież Polak. I powstaje Solidarność. Co to tam zaiskrzyło?
No jak wiadomo, Duch Święty zadziałał. Modlitwa tak. do Ducha Świętego się spełniła. Tak. I w to wierzymy jako ludzie wierzący, że to, co Jan Paweł II powiedział na placu wówczas Zwycięstwa i to wezwanie do Ducha Świętego, no przyniosło owoce. Ale oczywiście szukamy umysłem też odpowiedzi na to pytanie. I wydaje się, że kilka co najmniej rzeczy trzeba by tu wyartykułować. One zresztą zostały opisane przez historyków, między innymi ostatnio przez profesora Pawła Skibińskiego, notabene zastępcę dyrektora mojego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego. I wydaje się, że warto wyartykułować takie rzeczy. Po pierwsze, niewątpliwie papież uwolnił niezwykłą, taką naturalną w normalnych warunkach egzystencji narodu możliwość, czyli możliwość komunikowania się. Oto papież mówi do nas językiem, którego nie byliśmy w stanie odczytywać w monopolistycznych, komunistycznych mediach, które nas atomizowały swoim istnieniem, czyli pozbawiały nas komunikowania się. Myśmy myśleli, że każdy z nas, że nikogo poza nami nie ma, tak myślącymi. I nagle papież mówi rzeczy, które w naszych polskich rodzinach funkcjonowały, mniej lub bardziej artykułowane, ale w sensie pewnej wrażliwości. I nagle się okazuje, że to właśnie papież, mówiąc głośno, publicznie, uruchamia wiedzę o nas samych, że nas po prostu jest rzeczywiście dużo.
To tak znaczy, myślących właśnie.
Tak myślących, prawda? Więc to nie jest tylko policzyliśmy się w sensie arytmetycznym, ale także właśnie ta cała praca tego systemu komunistycznego idąca w kierunku zatomizowania narodu, społeczeństwa, czyli pozbawienie cech narodu, bo atomizacja temu służyła, żebyśmy o sobie nic nie wiedzieli w gruncie rzeczy, to cały ten projekt upadł w jeden tydzień. W jeden tydzień odzyskaliśmy świadomość wspólnotowości. I to jest niewątpliwie niezwykły dar, który nam papież przyniósł. Drugi, który wydaje mi się, że jest szalenie ważny, to jest to, że myśmy wtedy nie mieli tego świadomości, ale ówczesny episkopat polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim i z papieżem Janem Pawłem II, ale także z biskupem Ignacym Tokarczukiem, arcybiskupem za chwilę Bronisławem Dąbrowskim od 1982 roku, to naprawdę była elita. Elita intelektualna polska. I mamy dzisiaj tego dowody. To jest to, co zostało opublikowane przez doktora Andrzeja Grajewskiego, czyli posiedzenie Episkopatu Polski na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 roku, czyli z udziałem Jana Pawła II. Niezwykle ciekawa dyskusja, gdzie biskupi, przede wszystkim prymas i papież, oni są głównymi oczywiście mówcami, i między innymi zawierają takie myśli, które świadczą o tym, że niezwykle bogato rozumieli, co się dzieje. To znaczy i prymas, i Jan Paweł II, to szczególnie prymasowi wypadało to mówić, i on to mówił, że przyjazd papieża Jana Pawła II uruchamia niezwykłą możliwość odzyskiwania niepodległości przez zniewolone narody. Nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej. Nie tylko Europy Środkowej, ale także narodów, które są w Związku Sowieckim. Oni nie mówią tego w 89 roku, tylko w 79. To znaczy widzą niezwykle celnie dynamikę tego, co się dzieje w ciągu tygodnia. Ten tydzień, a nawet mniej, bo to jest dopiero 5 czerwca. A papież przyjeżdża drugiego. Oni już widzą niezwykłość tego wydarzenia w skali międzynarodowej, geopolitycznej, światowej. I druga rzecz, która tam wybija się w tym środowisku, które ze sobą rozmawia, gdzie komuniści w ogóle nie mają żadnego dostępu, nie mają żadnego tajnego mikrofonu, nic, w ogóle nie wiedzą o tym spotkaniu. My, Polacy, długie dziesięciolecia też nie wiedzieliśmy zresztą. I tam druga wybije się taka sentencja niezwykła, mianowicie i prymas, i papież, w tym przypadku Jan Paweł II, pyta się biskupów, a jednocześnie mu odpowiada, że to nie jest przypadek, że papieżem jest Polak. Że to nie jest przypadek, że prymas tysiąclecia ma taki autorytet. Kościół w Polsce jest potrzebny. Komu jest potrzebny? Kościołowi powszechnemu, światu. Znaczy my mamy świadomość, biskupi mówią sobie, że ich obowiązek jest dużo poważniejszym obowiązkiem niż tylko i wyłącznie te relacje z jakimś sytuacyjnym państwem PRL-owskim. Bo to jest kontekst bieżący, ale de facto Kościół w Polsce to jest zjawisko, które ma do wypełnienia role światowe, role powszechne. My mamy taki w sobie ładunek dziedzictwa tych wszystkich błogosławionych, świętych, od tego Mieszka I i Dobrawy, od tych pobożnych naszych książąt, którzy chcieli zostać wierzącymi i stali się wierzącymi chrześcijanami. I to jest niezwykła też taka na przyszłość diagnoza Kościoła ówczesnego w 1979 roku, w jaki sposób nie można trwonić tego dorobku tysiąclecia. Jaka to jest odpowiedzialność w takim razie także ludzi Kościoła. To jest notabene zresztą wezwanie i wyzwanie dla wszystkich pokoleń kolejnych. To nie kończy się w 79 roku. Tylko chodzi o to uświadomienie, znaczy biskupi są ludźmi ewidentnie, intelektualnie przewyższającymi o 15 głów tych komunistów i oni po prostu wiedzą, rozumieją, bo się modlą, jaki jest ten niezwykły stan posiadania, za który są odpowiedzialni. I ta odpowiedzialność nie jest oczywiście czymś, co zwalnia, nie wiem, z próby rozumowania czy wpadanie w pychę. Nie, nie, broń Boże, to oni w ogóle nie idą w tym kierunku. Więc to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia przyszłości, dlatego że można też z tego wywnioskować, że oczywiście oni wiedzą, że Polacy odzyskają niepodległość prędzej czy później, że reżim komunistyczny jest sytuacyjny, że on nie jest tym, który determinuje przyszłość, i zupełnie odwrotnie od tego, do czego nas przyzwyczajała wówczas cała edukacja na przykład szkolna, prawda? Myśmy w PRL-u byli przećwiczeni przez ideologów komunistycznych, szczególnie od czasów Gomułki było to sprawniej robione, bo bardziej miękkimi środkami, że epoka Polski Ludowej już nie ma końca, ona będzie zawsze. To jest najwyższy stopień polskości, prawda? Co brzmiało no tragicznie, ale równocześnie brzmiało i tragicznie, i bezalternatywnie. Jeżeli ktoś się dał zniewolić umysłowo, biskupi są uwolnieni od tego nacisku połączonego strachu i braku mądrości. Oni mają i odwagę, i mądrość.
Panie profesorze, dajmy głos naszym słuchaczom, bo już czas najwyższy, patrzę na zegar. 22:15. Zapraszam Państwa do udziału w naszej dyskusji, do pytań. Naszym gościem jest pan profesor Jan Żaren, historyk, dyrektor również Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. I mówimy na temat Kościół i Polacy. To jest temat naszych rozmów, Kościół i Polacy. Zapraszam do Państwa, Państwa do telefonów, do naszego studia, do Torunia. Przypomnę numery. Polska Północna 56 655 2355. Polska Południowa to numer 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy również dwa numery 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Pan profesor Jan Żaran jest naszym gościem, a mówimy na temat Kościół i Polacy. Odbieramy nasze telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Profesorowi. Ja powiem coś bardzo prostego, po prostu, bo tych wszystkich zawiłości, powiedzmy, które wynikają z obserwacji, powiedzmy, tego całego życia społecznego, to nie znam i poznaję i dziękuję panu profesorowi. Natomiast te reżimy intelektualne, po których kroczą ludzie Kościoła, one są źródłem Ducha Świętego, bo taka jest głębia i taka jest moc Ducha Świętego, że ci ludzie rzeczywiście reprezentują bardzo wysoki poziom mądrości i to jest realizacja tego postulatu Jezusa, wypłyń na głębie, bo na płytkiej wodzie się żadnej ryby nie złowi. To może tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. No to, co mówiliśmy, Duch Święty, choćby Jan Paweł II tutaj zdecydowany, tak. I ten jego bierzmowanie narodowe też.
Tak, ale wypłyń na głębie, bo pan Paweł sięgnął do tego fragmentu jednego z najpiękniejszych. To z kolei jest dla mnie taki przyczynek do zastanowienia się, do refleksji na temat de facto tego pojęcia, którym żyjemy jako Polacy od wielu setek lat, czyli tej pięknej wartości, jaką jest wolność. Bo wypłyń na głębie to jest wolność i odwaga jednocześnie. W naszym narodzie, w naszych dziejach one, te dwie wartości są ze sobą bardzo mocno związane. Tutaj odwołuję się też do historii wcześniejszych wieków Polski piastowskiej, choćby właśnie tej decyzji Mieszka I, który ma odwagę, żeby stać się chrześcijaninem i nadać swoim ziemiom zupełnie nowego oblicza. Nowe są konsekwencje tego. Przybycie zakonników, stworzenie nowej przestrzeni cywilizacyjnej, włączenie tej przestrzeni do rodziny dawnego Cesarstwa Rzymskiego, a później odnowionego Cesarstwa Karolińskiego i Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Nie wiem, na ile Mieszko I to wszystko rozumiał, rzecz jasna, na ile miał taką przestrzeń wyobraźni i wzrok sięgał jego, czy tak daleko, ale faktem jest, że musiał mieć właśnie w sobie coś takiego determinującego, czyli odwagę i wolność wewnętrzną, żeby podjąć taką niezwykle ważną dla nas decyzję. A potem to z kolei ta wolność i odwaga wiąże mi się przede wszystkim z tym, o czym pisał wielokrotnie profesor Andrzej Nowak, który w tym kolejnych tomach swoich dziejów Polski rozwija taką myśl, że Kościół, który jest nośnikiem wiary, a więc tej świadomości dla każdego człowieka, że nie ma się czego lękać, jeżeli człowiek wie, że jest Pan Bóg. Prawda? To znaczy to chrześcijaństwo nasze jest niezwykłym darem nadającym nam odwagi życia, bo co może być dla nas straszne? Najwyżej ktoś nas zabije, to nic więcej nam nie mogą zrobić, prawda? Znaczy to jest ta myśl, ja zresztą moim dzieciom ku często też może utrapieniu niektórych członków mojej rodziny, też ich tak wychowywałem, że nie martwcie się, nic się złego nie stanie. No, mogą nas najwyżej zabić, to jest jedyne, co mogą. Wrogowie nie są w stanie niczego więcej wymyśleć, więc to jest pewna w naszych dziejach bardzo taka mocna Boża łaska, że i jako jednostki w tym personalizmie katolickim i jako naród jesteśmy od samego początku w cudzysłowie skazani na wolność. I to się u profesora Nowaka objawia na przykład w jego analizie dotyczącej wkładu biskupa Wincentego Kadłubka w rozumienie naszych dziejów. Kronikarz, biskup, który odwołując się do właśnie tej cywilizacji rzymskiej, ale także basenu Morza Śródziemnego i włączając nas w tą cywilizację, daje tej elicie ówczesnej taką świadomość, że organizacja państwa, funkcjonowanie władzy, także rodu książęcego, Piastowskiego, bo on to pisze przecież na bieżąco, nie mówię o profesorze Nowaku, tylko o biskupie Kadłubku, pisze dla konkretnego księcia i jego następców, że to jest przestrzeń, w której odbywa się pewien kontrakt między władcą a poddanymi, a na imię temu kontraktowi jest wolność. I to jest, my dlatego jako społeczeństwo, jako naród, jesteśmy potem na szczęście pozbawieni tego właśnie dziejowego na Zachodzie absolutyzmu. Jesteśmy pozbawieni pewnej specyfiki państw, które także wkraczają w te rewiry totalitaryzmu. Jesteśmy pozbawieni tego typu doświadczeń, jako sami Polacy, którzy byśmy sobie nadawali tego typu opresywne systemy, ponieważ mamy w sobie zakodowaną niezwykle silną wartość wolności.
Ale jeśli chodzi o choćby biskupa Stanisława i Bolesława Śmiałego.
Tak jest. W tym tam kontekście. Też oczywiście w tym konflikcie, jak wiemy, też jest, gdzie były racje rozłożone, gdzie Bolesław jako ta silna władza świecka, odwołująca się do standardów ówczesnej władzy cesarskiej, świeckiej, jest przekonany, że ma on prawo zniewalić swoich rycerzy, ma prawo im podyktować warunki, w jakich powinni oni wypełniać swoje misje rycerskie i podbijać kolejne ludy. I Stanisław, który mówi, nie, jest porządek rzeczy, w którym istnieje dialog, komunikacja, istnieje Bóg, który wyznacza standardy relacji między władzą a poddanymi.
Kościół jako rzecznik wolności, nawet
tak
wobec
jest.
Władcy.
I w ten sposób właśnie Kościół stawał się tym rzecznikiem wolności w relacjach między władzą a poddanymi.
Czy tutaj też w tym kontekście ten polski wkład Polski, gdzie ta wolność, o której mówimy, była taka, no, taka cenna i taka odczuwalna, Sobrów Konstancji, mam na myśli Paweł Włodkowicz, Prawo Narodów, teoria.
A oczywiście, Szkoła
Prawa Narodów. Mm-hmm.
Tak, tak, no oczywiście, chociaż trzeba pamiętać, że Sobór w Konstancji jest zjawiskiem niezwykle cennym, ale wyrastającym z woli władzy świeckiej. To znaczy cesarz jest tym, który przymusza rozbity kościół wówczas, przeżywający kryzys papiestwa, żeby sobór przejął niejako tę odpowiedzialność i tam nagle się okazuje na tym soborze, że nasz głos, naszego intelektualisty, Pawła Włodkowica, jest głosem człowieka, który definiuje, oczywiście posiłkując się nauką Kościoła, on się odwołuje cały czas do papieży, do tego, co było powiedziane przed nim, ale tak zgrabnie to wybiera, że staje mu i wszystkim przed oczyma ten obraz między innymi wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej.
Spór z krzyżakami, tutaj
tak
ten
jest,
kontekst.
Ale w tym
tak.
sporze z krzyżakami...
Którzy ewangelizują, bo powiedzmy sobie
o coś więcej, tak. A no właśnie, o to, co to znaczy w gruncie rzeczy. Wojna, która nie może być używanym instrumentem, nawet w celu, który wydaje się być pozornie celem pozytywnym, jeżeli w gruncie rzeczy jest nosicielem zniewolenia. I cała wizja dzięki temu naszej Unii z Litwą jest wizją, gdzie istnieje niezwykle cenny dar szukania dialogu między narodami, między społecznościami różniącymi się od siebie, a jest to możliwe dzięki temu, że istnieje Kościół jako ten przenoszony na grunt Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też wymaga to niezwykłej cierpliwości. Ten dar łączenia korony Wielkiego Księstwa Litewskiego za sprawą Kościoła, który staje się tym nosicielem cywilizacyjnym, ten dar wypełnia się w ciągu kilkuset lat, a nie w ciągu jednego roku. To jest dar, który trwa od Unii Krewskiej, potem Chorodelskiej, potem Unii Lubelskiej w XVI wieku, aż do Konstytucji 3 maja. Odrębności też mają prawo istnienia. To jest dar, który nie zamyka wolność, nawet błądzenia, tylko jest darem, który cierpliwie jest realizowany niejako przez pokolenia, aż do Konstytucji 3 maja, która dopiero zamyka, a też nie do końca, zamyka ten proces unifikowania się, a więc nie na siłę, nie w formie zniewolenia, tylko niezwykłej umiejętności formowania się wzajemnego przy szacunku, przy różnych właśnie tych odważnych decyzjach, jakie towarzyszyły też w ciągu tych stuleci. Co nie znaczy, że działo się to bez błędu. Nie, no wiemy oczywiście o liberum veto, wiemy o wielu złych skłonnościach, które demobilizowały te elity szlacheckie i które to elity ostatecznie narobiły tyle błędów, że nie starczyło potem w XVIII wieku czasu, żeby je nareperować.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania.
Witam.
Pozdrawiam Pan. Bardzo serdecznie ojca i pana profesora. I tak dziękuję serdecznie za bardzo interesującą audycję. I też chciałbym parę słów powiedzieć od siebie, tak słuchając właśnie. No właśnie uważam też, że właśnie no jest to niezwykle wielka łaska od Pana Boga, że mieliśmy w historii i mamy nadal wspaniałych pasterzy, arcypasterzy, biskupów, arcybiskupów, światłych przewodników, którzy nas prowadzą, którzy Polskę prowadzą. Nie bez trudu na pewno. Historia, no, Polska jest niezwykle doświadczona. Historia Polski jest bardzo wielka, ale też bywała bardzo trudna i bardzo jesteśmy bardzo doświadczonym narodem. Natomiast musimy starać się wyciągać wnioski z historii, z różnych doświadczeń, żeby te doświadczenia właśnie były jak najbardziej, myślę, że to wszystko, żeby te cierpienia, doświadczenia trudne nie zostały zmarnowane, bo na pewno myślę, że nie są zmarnowane, bo przecież no, jak trudna była przecież nasza historia, a jak trudna i podczas wojny, i po wojnie, i za komuny po prostu, jaka była trudna rola księża prymasa, arcybiskupa, kardynała Glempa, i on przecież był uwięziony, ale właśnie on właśnie szukał ciągle dialogu, przebaczenia i właśnie no miał wielką łaskę, no ale to dzięki też jego wielkiej wierze po prostu, dzięki jego wielkiej wierze i darom Ducha Świętego i że Duch Święty, światło Ducha Świętego go prowadziło i kierowało nim i Duch Święty działał przez niego i właśnie przez arcybiskupów, biskupów i kapłanów i dlatego właśnie Polska tak właśnie potrafiła się rozwijać i pokonywać wszelkie trudności i tak przecież no i to właśnie przede wszystkim może dzięki Polsce właśnie potrafiliśmy ten komunizm po prostu jakoś obalić, no i no, nie tak siłą po prostu, ale dzięki mądrości, dzięki dialogowi właśnie, dzięki po prostu no, tej wielkiej wielkoduszności, na przykład prymasa Polski, ale i w ogóle episkopatu Polski, który na przykład przecież napisał list przebaczający, przebaczył episkop Niemcom właśnie, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No to była wielka postawa, wielka, też to było kontrowersyjne, niezrozumiałe, a jakie to przyniosło owoce i jakie przynosi owoce solidarność właśnie tutaj wielka solidarność, ale ta wielka solidarność wypływa z wiary, z Pana Boga. To o taką solidarność chodzi, która właśnie była właśnie w narodzie w 80. roku i właśnie kiedy potrafiliśmy też w trudnych właśnie momentach, nawet w stanie wojennym, wielka wiara, wielkie świadectwo prymasa Polski, ale wielkie świadectwo prymasa też Glempa, ale też przede wszystkim świętego Jana Pawła II, który właśnie tyle doświadczył, tyle po prostu, no, podobnie jak prymas, ale on też doświadczył strasznego zamachu, no, ale on, i prymas, i Jan Paweł II dawał wielkie świadectwo wiary, wielkie świadectwo przebaczenia, wielkie świadectwo i na pewno wielu to, wiele narodów to dostrzega, ale myślę, że chyba ciągle za mało, myślę, że ciągle, no, nawet teraz, aktualnie ta sytuacja właśnie, też fenomen polskiej solidarności, kiedy to potrafimy przyjąć tylu uchodźców z Ukrainy. No to jest fenomen chyba, który przeszedł wszelkie, ale chyba to trzeba o tym trzeba mówić, ale o tym się właśnie mało mówi i myślę, że chyba, no nie wiem dlaczego, a to powinny inne narody, to powinna Unia Europejska też dostrzegać, że ten fenomen solidarności to wypływa z wiary, że to wypływa z Boga, że Polska jest silna Bogiem po prostu, że historią, która, no, że jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, że dajemy wielkie świadectwo wiary, miłości bliźniego, że miłości Boga i my jesteśmy naprawdę Europejczykami takimi, jakimi można sobie wymarzyć, w sensie takim właśnie historycznym i aktualnym. Myślę, że tutaj trzeba i takie Europy potrzebujemy i my rzeczywiście, tak jak pan profesor raczył powiedzieć, że my jesteśmy, Polska jest bardzo potrzebna Europie i całemu światu i no a świat zauważa to, ale czasami może chodzi o to, że właśnie nas gnębi, czasami po prostu no, zamiast nam wspomóc, pomagać, to też się nas gnębią po prostu, a to nie jest właściwe podejście, zrozumiałe.
Panie Brunonie, dajmy jeszcze głos panu profesorowi, dobrze? Żeby mógł się odnieść do pana wypowiedzi, dobrze?
Proszę?
Dajmy głos panu profesorowi i jeszcze mamy kolejnych słuchaczy, także...
Dobrze? Pozdrawiam możemy... serdecznie.
Tak? Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się.
Dziękuję, kłaniam się.
Ja też pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. No, pan Bruno tutaj bardzo wiele wątków poruszył, więc zostańmy przy niektórych. Ja bym zaczął może od tej ostatniej, najbliższej nam czasowo kwestii, czyli Ukrainy i uchodźców, których potrafiliśmy w ten niezwykły sposób przyjąć. Bo z jednej strony rzeczywiście warto sobie taką sytuację przedstawić. Z jednej strony jesteśmy społeczeństwem, które dzisiaj uważamy i są dane statystyczne to potwierdzające, że się bardzo głęboko laicyzujemy, że Polacy, szczególnie młodsze pokolenia, gdzieś uciekają od kościoła, od zobowiązań, że co trzecie małżeństwo jest zagrożone rozwodem, że właśnie nie chcemy brać tej odpowiedzialności za życie swoje i innych, czyli gdzieś inaczej definiujemy miłość, w związku z tym odpowiedzialność, coś się w nas zmienia. A z drugiej strony, także przepraszam, na przykład Dominikantes, ci chodzący do kościoła, też pandemia to spowodowała, no jest ich coraz mniej. Nadal Podkarpacie wygląda najlepiej, ale już Pomorze Zachodnie fatalnie. Więc mamy różne dane statystyczne, które by podpowiadały, że jesteśmy coraz bardziej ludźmi niewierzącymi. A nagle mamy takie doświadczenie, które nam podpowiada, że sami Polacy gdzieś w swoim dorobku, w genach, w świadomości są ludźmi miłosiernymi. Czyli, że mamy w sobie jakieś niezwykle piękne dobro, takie pokłady dobra. Oczywiście one są być może akcyjne, ale przecież przyjęliśmy te 3 miliony Ukraińców, nawet jeżeli dzisiaj ich już jest 1,5 miliona, to 3 miliony gdzieś przeszło przez te nasze domy, przez miejsca, które żeśmy otworzyli dla nich. Nie tworzyliśmy żadnych obozów. Ja pamiętam, jak przed pandemią w okresie tym roku 2015-16 byłem we Francji, i gdzie mieszkała moja siostra, i tam ona mi pokazywała obozy muzułmańskie. To tragedia. One nie były, te obozy, w domach francuskich. To były obozy na zewnątrz społeczności francuskiej, na przykład przy autostradach, na tyłach miasteczek, gdzie przy tych autostradach można było zobaczyć, jadąc autostradami, jakieś rudery, jakieś pseudotualety, jakieś linki, sznurki z bielizną, która tam się suszyła. Jakby obok świata cywilizacji francuskiej istniał świat tych muzułmańskich przybyszy, których w gruncie rzeczy nikt nie chciał. To jest obraz, który notabene także pokazuje, że no może nie do końca dziwmy się, że ten świat muzułmański na zachodzie Europy bardzo często czuje się niejako składający się z ludzi drugiej kategorii, że ich nie przyjęto, że de facto ich odrzucono. Oczywiście inna sprawa, że same te środowiska muzułmańskie mają w sobie pokłady terroryzmu i wszystkiego co najgorsze, ale mówię o tej drugiej stronie medalu. My, uchodźców, przyjęliśmy do naszych domów i oni nie odczuwali jakiegoś odtrącenia czy przymusu z polskiej strony, że są razem z nami. Nie. Odruch niezwykle miłosierny, który niewątpliwie stawia nas w rzędzie pewnych narodów wyjątkowych. Ja wiem, że to jest oczywiście być może akcyjność. My w długim trwaniu być może nabierzemy pewnego naturalnego zmęczenia do tego wysiłku, który w tej chwili jest naszym udziałem. Ale rozpoznaliśmy się, że potrafimy bardzo, bardzo wiele i to na dodatek ludzie zarówno bliscy Kościoła, odlegli od Kościoła, tak samo Caritas potrafi pięknie się zachowywać, jak i osoby, które o sobie mówiły, czy mówią, nie, my nie jesteśmy w Kościele, ale jednak okazuje się, że są w sensie tego chrześcijańskiego dorobku, który w nas jest. Więc to jest niewątpliwie pewna wartość i warto ją sobie analizować. Warto oczywiście także zanalizować ten fragment wypowiedzi na samym początku, gdzie pan Bruno odwołał się do cudu w dziejach polskich. My rzeczywiście mamy taką świadomość jako Polacy, oczywiście przede wszystkim jako ludzie wierzący, że mamy nad sobą jakąś opiekę nadzwyczajną. Oczywiście przede wszystkim Matki Boskiej i ta opiekuńczość nam się kojarzy z podstawowymi faktami historycznymi, których się uczymy w szkole. A więc mamy pewną umiejętność w tej chwili jako niepodległe państwo uczyć się od dziecka w polskich szkołach, że istnieje pewien fenomen niezwykły w polskiej historii. Myślę tutaj oczywiście o obronie Jasnej Góry w 1655 roku i ta nawałnica szwedzka, która zostaje przez ojca Kordeckiego i tych rycerzy, tam się znajdujących, góra 200 osób. Wszystko to wydaje się niemożliwe do ocalenia, a jednak ten generał szwedzki Miller zostaje obezwłasnowolniony w gruncie rzeczy i po wielu próbach opanowania klasztoru musi uznać swoją porażkę. Podobnie jak w roku 1920, o czym w książce swojej pisze, przypominając o tej niezwykłej sile modlitwy, na przykład modlitwy warszawiaków. Wiemy o tym, że dyplomaci zachodni, poza nielicznymi, przede wszystkim Achillesem Rattim, który pozostał w Warszawie, to zdecydowana większość tej dyplomacji ówczesnej opuszcza Warszawę, wyjeżdżają do Poznania, ponieważ są przekonani, że tak po ludzku, to bolszewicy muszą wejść do Warszawy. Fakt, że sami bolszewicy już plakaty mieli gotowe na dzień 13 sierpnia 1920 roku, też o tym
rząd
świadczy.
Rząd był wybrany przecież.
Już rząd był wybrany, już na plebanii w Wyszkowie już się szykowali do wyjazdu do Warszawy. Także wojskowi bardzo często. Weygand, także Maksym Weygand, bohater oczywiście bardzo nam pomógł swoją obecnością w Warszawie, ale kiedy i on był pytany, co tak naprawdę może pomóc w tym odparciu bolszewików, no to odpowiada nuncjuszowi Ratiemu, no wasze modlitwy już tylko mogą pomóc, nic więcej. Znaczy jest świadomość, że istnieje pewna po ludzku wyobraźni widziana rzeczywistość, która podpowiada, że my musimy przegrać. Nie ma argumentów za. I z drugiej strony jest rzesza warszawiaków, nikt Warszawy nie opuszcza, ludzie pozostają w Warszawie, nie ma żadnej paniki, nikt nie wyjeżdża, nikt nie ucieka, za to wszyscy klęczą i się modlą. Arcybiskup Kakowski kardynał, postać o dużym autorytecie w Warszawie, wyznacza świątynie, w których odbywa się nowenna do 15 sierpnia i warszawiacy uczestniczą w tej nowennie i modlą się w tych kościołach, w Najświętszym Zbawicielu, Świętej Annie, na Krakowskim Przedmieściu. I Wojsko Polskie, kapelani Wojska Polskiego przy żołnierzach odczuwają tę modlitwę za plecami. To jest stan, który uniesie tych żołnierzy i dzięki temu pokonają bolszewików. Bolszewicy będą opowiadali, więźniowie późniejsi, czy jeńcy, że widzieli Matkę Boską, bo to od nich pochodzi ten obraz Jerzego Kossaka, Matka Boska, która jest widoczna i która płaszczem swoim chroni Warszawy. Oczywiście jako ludzie wierzący wierzymy w to, że jeńcy rosyjscy rzeczywiście ją widzieli, ale przede wszystkim po ludzku patrząc, także dla ludzi, którzy nie dotknęli tej łaski uwierzenia, to można im przekazać taką historyczną wiadomość, że siła modlitwy jest realną siłą, która tworzy uzbrojenie, bo żołnierze ze swoim morale, ze swoją wolą zwycięstwa byli zdecydowanie silniejsi dzięki temu, że na zapleczu nie było śladu ucieczek, śladu paniki, tylko wszyscy się za tych żołnierzy modlili, żeby oni wygrali. To jest coś, co oczywiście tut proporcją gardę, ale także widać, jak zaskoczyło Putina, gdzie nagle się okazało, że ten naród ukraiński, który miał nadal nie być narodem, gdzie miała być tylko i wyłącznie korupcja, która była oczywiście, gdzie byli tylko oligarchowie, którzy rozdzielali sobie tą Ukrainę na różne części biznesów. Byli ci oligarchowie, ale nagle się okazało, że to jest połowa co najmniej prawdy o tym państwie i o tym narodzie, bo nagle się okazało, że pod wpływem tego obrzydliwego najazdu rosyjskich wojsk Putina, to ten naród pokazał swoją wiarę w zwycięstwo, swoją umiejętność pokazania, że miłuje ten naród, to państwo, chce tego państwa ukraińskiego, nawet jeżeli ono, to państwo nie dawało mi tak dużo, jak byśmy sobie chcieli, my Ukraińcy. Ja mam dzisiaj bardzo dużo rozmów także z tymi Ukraińcami, którzy mieszkali u nas, ale także z innymi. Państwo ukraińskie nie było do końca pięknym, modelowym państwem europejskim. Tam było bardzo dużo zła, ale nagle się okazało, że to wszystko jest nieważne. Naród ukraiński odczytał w sobie siłę, która pozwala im dać szansę na to, że nie tylko wygrają z Rosją, ale na dodatek zbudują prawdziwą wspólnotę narodową. I życzmy im tego oczywiście, no bo nie ma powodu, żeby nie życzyć jakiemukolwiek narodowi tego właściwego rozwoju, tego wzbogacającego się tożsamościowo narodu. Także bardzo to jest ciekawe przy całej oczywiście tragedii, która jednocześnie spotyka naród ukraiński dzisiaj. No ale właśnie, znowu kolejny wątek, może już ostatni z tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy, to oczywiście to, co można nazwać też darem, jaki mamy jako Polacy. Jak wiadomo, położenie geograficzne mamy takie, jakie mamy. Z jednej strony przedmurze chrześcijaństwa przez długie wieki, a z drugiej strony środek Europy między dwoma totalitaryzmami, niemieckim nazizmem i bolszewickim komunizmem, i stąd w XX wieku to niezwykłe zjawisko cierpienia, męczeństwa, gdzie mamy ojca Maksymiliana Kolbego, gdzie mamy księży mordowanych jak jezuici na Rakowieckiej w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie mamy olbrzymie dowody tego męczeństwa, ale to cierpienie okazuje się, że jest także paradoksalnie darem. To znaczy ono też nam daje pewną siłę przetrwania, daje nam nie tylko pamięć, ale także możliwości budowania pewnej refleksji wspólnotowej. Na przykład dla mnie taką ciekawą refleksją, którą mi podpowiedział papież Jan Paweł II podczas ostatniej swojej pielgrzymki do Polski i tego, co się stało w Łagiewnikach, tego daru miłosierdzia, które mamy, od Pana Boga i który to dar mamy przenosić. Czyli miłosierdzie jako z jednej strony przebaczenie i to przebaczenie idące od narodu polskiego, który to naród właśnie tyle zła doświadczył. To jest dużo głębsze przebaczenie. Biskupi polscy przebaczający i proszący o przebaczenie mówią w imieniu narodu, który jest dojrzałym narodem, to znaczy stara się rozumieć, myśmy to rozumieli dopiero po dziesiątkach lat, ale zrozumieliśmy, że jesteśmy narodem, który doświadczył tylu cierpień i wzmocnił się tym męczeństwem i stać go na to, żeby dokonać tego, do czego Chrystus wzywa, czyli do przebaczenia. To jest ten dar, który wydaje się, że mamy jako wspólnota w sobie. Nie jesteśmy narodem, który niejako zniewala się pamięcią negatywną o naszych relacjach z innymi narodami. To jest też pewna nasza umiejętność życia w tym cywilizacyjnym dorobku.
Odbierzmy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, teraz mówi Leszek z Oliwy.
Witam, panie Leszku.
Można by postawić pytanie, czy zadaniem naszych pasterzy, mam tu na myśli przede wszystkim biskupów, arcybiskupów, hierarchów Kościoła na naszej ziemi, jest li tylko troska o głoszenie Ewangelii, a może również udziałem ich powinna być również i troska o przetrwanie narodu. Tak było przez wieki. Tak było również i w czasach stalinowskich, kiedy mieliśmy prymasa tysiąclecia. Tak było również w stanie wojennym. Był głos pasterzy, który ostrzegał przed najróżniejszymi zagrożeniami. No i dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ja tego głosu nie słyszę, a jest sytuacja bardzo zła. Ja od dłuższego czasu oczekuję na wyraźny głos naszych pasterzy, który by ostrzegł i powstrzymał szaleńców rządzących w Warszawie, którzy chcą nas wepchnąć do wojny za wszelką cenę różnymi sposobami. Na razie pasterze milczą, nie wiem jak długo, bo sytuacja jest bardzo niedobra i trzeba by wyraźnego apelu, wyraźnego głosu naszych pasterzy w trosce o przetrwanie narodu, aby nas nie wypchnięto do wojny. A tacy szaleńcy siedzą w Warszawie i niestety smutne to jest, że do tej pory żadnej reakcji nie było. I z tym problemem, z tym pytaniem pozostawiam ojca i pana profesora. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Leszku, szczęść Boże.
Panie Leszku, bardzo ważne rzeczy pan powiedział. Przede wszystkim kwestia pierwsza, czyli widzenie narodu przez biskupów polskich, przez episkopat polski. Ja mam wrażenie, biorąc pod uwagę formację kapłanów w czasach zarówno komunizmu, jak i dzisiaj w wyższych seminariach duchownych, że nadal jednak przy całym pana krytycyzmie obowiązuje ta refleksja, którą wypowiadał wielokrotnie prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, dziś błogosławiony, więc dający nam też pewną dodatkową siłę argumentu, że naród, wspólnota narodowa jest darem stworzonym nam przez Pana Boga. Czyli jeżeli jest stworzonym przez Pana Boga, to znaczy, że jest nie tylko wspólnotą naturalną, niesztuczną, niewymyśloną ideologicznie, ale także dał nam tę wspólnotę Bóg, żebyśmy jej chronili. Czyli że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby o tę wspólnotę narodową dbać. Czy to jest jedyna droga ewangelizacji dyktowana przez Kościół? To jest osobne pytanie. Czyli inaczej mówiąc, czy my Polacy mamy być zbawieni dlatego, że jesteśmy patriotami polskimi? Oczywiście to tak nie można tego zapewne powiedzieć, to teologicznie nie ma zapewne takowego uzasadnienia, choć mam wrażenie, że wszyscy polscy święci i błogosławieni byli patriotami polskimi, więc ta droga świętości jest jednocześnie drogą patriotyzmu polskiego. I Episkopat Polski i kapłani, wydaje mi się, że nadal w tej właśnie formacji wychowują się i wychowują nas. To jest widoczne także, no choćby tutaj w Radiu Maryja, czyli w tych różnych miejscach, gdzie jest ten przekaz ewangelizacyjny i on nie jest sprzeczny z narodową racją stanu, nie jest sprzeczny właśnie z tym, co nazywamy miłością do ojczyzny. Także wydaje mi się, że tutaj Kościół jest jeszcze być może nawet, no nie chcę powiedzieć, że jedyną, ostatnią instytucją, bo oczywiście nie. Także uważam, że znacząca część klasy politycznej, także uważam, że część intelektualistów polskich nie wstydzą się polskości i kochają Polskę i ten patriotyzm jest w związku z tym ważnym czynnikiem powodującym decyzję. I teraz, jeżeli wyjdziemy z tego założenia, panie Leszku, to warto oczywiście spytać się o to, co pan powiedział w drugiej części swojej wypowiedzi, czyli że władza dzisiejsza, rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, czy to z naiwności, czy to z jakiegoś innego czynnika wynikającego z naszej takiej tradycji walki o wolność naszą i waszą, że jest w tej chwili na takiej granicy niebezpieczeństwa, że poprzez zbytnie uwikłanie nas w pomoc na rzecz Ukrainy powoduje groźbę wybuchu III wojny światowej, bo tak zrozumiałem pana słowa. Mnie się wydaje, że jest tutaj pewien błąd na początku jakby tego rozumowania. To znaczy agresorem jest Rosja. I niewątpliwie także z punktu widzenia interesów narodowych my mamy polski interes narodowy, który między innymi możemy sobie wyartykułować go w ten sposób, że powinniśmy stać po stronie narodu ukraińskiego. Także dlatego, że jest to wymiar sprawiedliwości. W polityce sprawiedliwość też jest wartością, ale także ze względu na twarde, takie realistyczne interesy polskie. I nie chodzi tylko o to, co jest powtarzane często w mediach, także przez przedstawicieli rządu, że Ukraińcy biją się za nas, żebyśmy my się nie musieli bić z Rosjanami. Bo oczywiście Ukraińcy biją się za siebie, za swoją ojczyznę, a nie za nas. To nie ma co nadużywać takiego sformułowania. Ale równocześnie my mamy w tej chwili niezwykły czas, w którym z jednej strony możemy pogłębiać relacje polsko-ukraińskie, które jak wiadomo są obarczone bardzo złymi wydarzeniami. Ludobójstwo na Wołyniu, na Kresach Południowo-Wschodnich było prawdą, jest prawdą i będzie prawdą i nie będziemy o tym zapominać. Ale jednocześnie jesteśmy jako dzisiaj Polacy wyraźnie nosicielami, choćby dla uchodźców ukraińskich, pewnej kultury europejskiej, pewnego standardu i życia, egzystencji codziennej, ale także jesteśmy w tej chwili darczyńcą kultury, którą mamy w sobie, która jest atrakcyjna. My możemy dzisiaj uchodźcom zaprezentować ten nasz dar po to, żeby on stawał się także częścią tej cywilizacji ukraińskiej, tego narodu, który będzie oczywiście przeżywał bardzo trudne chwile po, miejmy nadzieję, zwycięstwie nad Rosją, bo będzie musiał się ten byt państwowy odbudować. To jest państwo w ruinie, które takim będzie, bo tak wszystko na to wskazuje. Więc z drugiej strony my także możemy sobie powiedzieć dzisiaj jako Polska, że włączając się w ten nurt solidarności z narodem ukraińskim, powinniśmy twardo stać na stanowisku, że nasze władze, nasz rząd jest także od tego, żeby pomóc Ukrainie, ale także nam, Polsce pomóc w momencie, kiedy trzeba będzie to państwo odbudowywać. Nie ma powodu na przykład, żeby cieszyć się faktem, że minister spraw zagranicznych Ukrainy rozmowach z Niemcami mówi, że to Niemcy będą tym pierwszym, który zostanie zaproszony jako partner do inwestowania na tereny ukraińskie. Nie, my dzisiaj mamy obowiązek, ponieważ mamy takie prawo moralne, dając bardzo wielu Ukraińcom dzisiaj dobra, że to Polska będzie tym państwem, które stanie się partnerem na zasadzie ważnego partnera europejskiego, tym partnerem, który będzie odbudowywało państwo ukraińskie. Więc to nie jest temat pod tytułem, że mamy zmienić swoją politykę wobec Ukrainy czy wobec Rosji. Agresor jest jeden, to jest Rosja, ale z drugiej strony mamy dbać o interesy polskie, tak żeby Polska była w stanie zrozumieć dzisiaj, co się dzieje i w jaki sposób zwycięstwo Ukrainy nad Rosją można przekuć na z jednej strony dobre relacje polsko-ukraińskie w sensie relacji między narodami, a z drugiej strony jak Polska może się włączyć podmiotowo do tego, żeby pomóc Ukrainie w odbudowie tego państwa, ale jednocześnie stać się też beneficjentem tego nowego planu Marszala, który zapewne powstanie. Nie ma powodu, żeby Niemcy byli beneficjentami po tym, jak się zachowują.
Pan profesor Jan Żaryn jest naszym gościem, historyk. I...
Ale jak widać, wszedłem też w rolę polityka, za co ewentualnie przepraszam, jeżeli ktoś podejrzewam, że zapomniałem o tym, że byłem senatorem przez parę lat poprzedniej kadencji, bo oczywiście też próbuję widzieć rzeczy od strony politycznej. Między innymi jestem teraz po lekturze bardzo ciekawego tekstu Romana Dmowskiego z 1930 roku, Kwestia ukraińska. I tam teza, bo nie chcę mówić o całości tego artykułu, bo można ewentualnie zanudzić, a nie mam takiej intencji, ale teza jest bardzo ciekawa, pierwsza i najważniejsza. Mianowicie kwestia ukraińska to nie jest kwestia czeska, słowacka, litewska, czy którakolwiek z dotykająca narody Europy Środkowo-Wschodniej. W tym sensie się ona różni, że kwestia ukraińska dotyczy 60 milionów ludzi, a więc to jest kwestia globalna. Tam na terenie Ukrainy interesy wszystkich mocarstw są zaangażowane. I my to oczywiście za Romanem Dmowskim powinniśmy dzisiaj rozumieć. Zmieniły się okoliczności, są inne doświadczenia. Dmowski w 1930 roku nie mógł różnych spraw rzecz jasna przewidzieć, które się stały, czy to w czasie wojny, czy po wojnie, czy dzisiaj, ale ta kwestia globalnej wagi Ukrainy jest jak najbardziej aktualna. Jeżeli Rosja przegra tę wojnę, to w nowej konstelacji istnieje państwo chińskie. Chiny, które mogą w gruncie rzeczy wykorzystać ten fakt, na razie pomagają Rosji, żeby była jasność de facto, ale mogą wykorzystać ten fakt do zaboru Syberii. A więc mocarstwowość Rosji będzie podwójnie okaleczona, straci swoje znaczenie. No ale z punktu widzenia Chin, to nie wiadomo, czy to jest dobrze, skoro Ukraina może być przejęta przez gospodarkę amerykańską. A więc w tej globalnej walce między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to być może dla Chińczyków nie jest to takie jasne. Trzeba by na pewno dobrze, jakby Rosja przegrała, a Amerykanie znaleźliby się ze swoim cywilizacyjnym wkładem, ale także siłą militarną na terenie Ukrainy. No a z kolei Niemcy i Francja, które jak wiadomo dzisiaj nadal są przywiązani do tego, żeby Rosja tej wojny nie przegrała i żeby można było wrócić do federacyjnej koncepcji europejskiej. No ale może właśnie takie słowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy to w gruncie rzeczy oferta: w porządku, to my zamienimy Rosję. My będziemy teraz Rosjanami po zwycięstwie i dalej będziecie mogli Niemcy i Francja budować tę federacyjną Europę, tylko w oparciu o nas. My musimy to wszystko sobie bardzo mądrze przeanalizować, nie tylko jako Polacy, ale wszystkim jako elita polityczna. No ja apeluję oczywiście do władz polskich, żeby próbowali te różnorodne warianty przyszłości dzisiaj opracowywać, bo kwestia ukraińska nie jest kwestią lokalną. To jest kwestia globalna i wszyscy o tym doskonale wiemy. I teraz tylko trzeba dorosnąć do tego, żeby przemyśleć, co jest w związku z tym prawdopodobne i do tych wariantów dostosować polską politykę, a polska polityka to jest interes narodu polskiego, który ma niezwykłą szansę dzisiaj zmienić tę rzeczywistość dotychczasowych relacji polsko-ukraińskich i my możemy odnaleźć się tam, na tamtym terenie, jako niezwykle poważny podmiot i nie będziemy tego, tej szansy gubić, panie Leszku, nawet jeżeli pan uważa, że grozi to wybuchem III wojny światowej, bo to i tak grozi i nie z naszego powodu, tylko z powodu Rosji. To jest agresor.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witam księdza serdecznie.
Bardzo pozdrawiam profesora Żaryna. Niedawno mieliśmy dyskusję, rozmowy we Fryburgu Szwajcarskim, w Marli. Ja chciałem zwrócić uwagę co do dzisiejszego tematu na pracę ojca Bochyńskiego na temat właśnie nacjonalizmu, katolicyzmu polskiego. Było te pierwsze szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim były właśnie historycznie to wydane 1932-38 i to wydało wydawnictwo Antyk, ale później ojciec Boński te problemy dalej kontynuował oczywiście. Tam w tej pierwszym okresie nacjonalizm z punktu widzenia tomistycznego jest czymś pozytywnym, to pod wpływem ojca Woronieckiego, jego definicji narodu jako odcienia obyczaju, taki odcień obyczaju, naród. Ktoś powie, że to są takie starocie, nieprawda. Bo jeżeli wypatrzymy, co się dzieje teraz w Kościele, może w Polsce to mniej, ale na Zachodzie idzie bardzo do przodu, w Niemczech szczególnie, tak zwany Kościół synodalny. Co to znaczy Kościół synodalny? To jest właśnie to jest to, co myśmy się kiedyś uczyli, taki metadogmat, jak ojciec Boński mówi, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje, to teraz to przejdzie, co Bóg objawił, a różne kościoły do wierzenia podają, czyli decentralizacja kościołów. I tutaj taki polska wiara katolicka, o której Bochyński pisał jeszcze przed wojną, polski nacjonalizm w sensie pozytywnym, czy katolicyzm polski i tak dalej, polski spiritualizm. Te wszystkie pojęcia metodologiczne ojciec Boński opracował i później to szło aż do wydania jego 100 zabobonów, gdzie mówi o nacjonalizmie jako zabobonie, no na przykład hitlerowskim i tak dalej. Mnie się wydaje, że te rzeczy są aktualne dzisiaj, te metodologiczne rozważania, metodologii teologii również, z punktu widzenia tego przejścia do kościoła synodalnego, który no, te ankiety już poszły i dalej są i dalej rozmawia się na te tematy, więc tu możemy mieć różnego rodzaju, możemy mieć tak zwany polski katolicyzm, polską wiarę katolicką, niemiecką wiarę katolicką, więc to są pewne rzeczy, polski nacjonalizm katolicki, który z punktu widzenia tomistycznego jest czymś pozytywnym. Nie wiem, co pan profesor na te tematy myśli. Mnie się wydaje, że jednak ojca Bońskiego te metodologiczne rozważania w dzisiejszych czasach są właśnie nawet bardzo aktualne. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy również, Panie Boże Księże.
Boże.
No przede wszystkim to bardzo, bardzo ciepło pozdrawiam księdza Korneliusza. Pamiętam nasze spotkanie we Fryburgu w Polskiej Misji Katolickiej. Urocze spotkanie, urocze rozmowy i wybitni ludzie, którzy tam znaleźli się z księdzem proboszczem, z ojcem rektorem, no właśnie ksiądz Korneliusz, wybitny polski intelektualista, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i żeśmy również tam we Fryburgu rozmawiali o tym fenomenie polskiego katolicyzmu, a przede wszystkim o ojcu Bocheńskim, bo rzeczywiście ksiądz Korneliusz, mam nadzieję, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, no odczuwa do dziś, że jest jego uczniem ojciec Bocheński, to dla księdza Korneliusza mistrz nad mistrzami i słusznie, bo rzeczywiście ten dorobek wybitnego filozofa jest nadal żywy. Ja zresztą poznałem kilku uczniów ojca Bocheńskiego i każdy z tychże uczniów to sam świetnie reprezentuje ojca Bocheńskiego, bo sam jest właśnie wybitnym intelektualistą katolickim. Obok ojca Korneliusza, księdza Korneliusza, też poznałem pana Wacława Piaszczyńskiego, którego też pozdrawiam, jeżeli słucha naszej audycji. Też mieszka od lat 70. w Szwajcarii. Wybitny ekonomista, ale także filozof, zwolennik filozofii Ingardena i był także tym doktorantem podczas tego seminarium ojca Bocheńskiego, które to spotkania odbywały się we Fryburgu. Ale wracając do treści wypowiedzi księdza Korneliusza, to oczywiście między innymi nasz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej jest powołany do tego, żeby podjąć się po raz kolejny takiej refleksji, która była zdobyczą czasu niepodległości, a więc właśnie okresu II Rzeczpospolitej i ojciec Bocheński, i ojciec Jacek Woroniecki, i także wybitni przedstawiciele obozu narodowego, jak na przykład Adam Doboszyński, jak sam oczywiście także Roman Dmowski, jak wielu innych, wielokrotnie nawiązywali do tej definicji nacjonalizmu polskiego jako nacjonalizmu chrześcijańskiego. To znaczy naród, i to jest cała wielka dyskusja na ten temat, także na przykład ksiądz Kazimierz Lutosławski o tym pisał wielokrotnie. Naród jest wspólnotą, która nadaje człowiekowi sens jego egzystencji, ale ten sens egzystencji, czyli służba narodowi, nie może być wykluczeniem Boga, tylko musi się mieścić w religijności Polaka. I to poszukiwanie jedności, a nie sprzeczności między wiarą, chrześcijaństwem, a służbą narodowi, no to było niezwykle ciekawe, intensywne i dające olbrzymią pożywkę intelektualną rozważanie polityków, ideologów obozu narodowego, obozu chrześcijańsko-demokratycznego. I ten dorobek warto oczywiście dzisiaj przetwarzać po nowemu. Między innymi profesor Bogumił Grot, historyk starszego pokolenia z Krakowa, który napisał i wielokrotnie o tym pisał, o nacjonalizmie chrześcijańskim, jako właśnie tym naszym dorobku wyraźnym polskim, którego sens tego dorobku polega na tym, że dzięki katolicyzmowi myśmy jako formacja narodowców nigdy nie zeszli w tę stronę pogaństwa, która no, mogłaby grozić, jeżeli by okazało się, że nacjonalizm zostaje pożeniony z darwinizmem. Taka pokusa w końcu wieku XIX istniała. Pokolenie pozytywistyczne, postpozytywistyczne, scjentystyczne, właśnie darwinowskie było pokoleniem narażonym na takie zwichrowanie pojęcia nacjonalizmu, z tego nacjonalizmu romantycznego pierwszej połowy XIX wieku mogliśmy wejść właśnie w ten nacjonalizm pogański. W Polsce nie ma takiego nurtu nacjonalizmu pogańskiego. Ta siła oddziaływania chrześcijaństwa jest tak jednoznaczna, że w gruncie rzeczy poza nielicznym wyłomem Jana Stachniuka, za drugi, to jest to środowisko, które widziało w pogaństwie siłę, a w chrześcijaństwie zniewieścienie i słabość narodu, to poza tym drobnym środowiskiem, to wszyscy, którzy uważali siebie za nacjonalistów, czy też przedstawicieli obozu narodowego, nawet można powiedzieć, że z pokolenia na pokolenie coraz bardziej, jednocześnie stawali się chrześcijanami widzącymi w katolicyzmie tę jedyną propozycję personalistyczną dla człowieka idącego po ziemskich celach, a jednocześnie zmierzającego do zbawienia, czyli naród jako wspólnota, wobec której ma się służebne zadania, a jednocześnie jest się z Panem Bogiem w relacji tej personalistycznej, którą daje Kościół w swoim nauczaniu. Także mam nadzieję, że ojciec Bocheński będzie i ojciec Woroniecki także będzie dla nas tutaj po nowemu odczytywany. Już bez tego kontekstu zabobonów stu, bez tego kontekstu wprost marksistowskiego na przykład, chociaż oczywiście, jak łatwo się domyśleć, to dzisiejsze przecież ideologie w gruncie rzeczy także nawiązują do marksizmu, leninizmu, te genderowe, te lewicowe, między innymi na przykład dzisiaj uczę studentów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i opowiadam o polityce wyznaniowej państwa komunistycznego PRL-u wobec Kościoła i na przykład taka ustawa o wolności sumienia i wyznania z sierpnia 1949 roku, pięknie brzmiąca, a jej sedno tej ustawy polegało na tym, żeby można było atakować Kościół za propagowanie katolicyzmu na terenie przestrzeni publicznej. Taki był praktyczny wymiar prawa stanowionego. Jak wiadomo, prawo stanowione ma niezwykłą siłę oddziaływania wychowawczego. Ono po to jest, żeby groźbą kary obezwładnić, uznając, że coś jest przestępstwem. I na zachodzie dzisiaj Europy zdarzają się sytuacje, gdzie biskupi, nawet także księża, są atakowani za Słowo Boże, czyli za prowadzenie ewangelizacji w duchu chrześcijańskim, dlatego że to rzekomo obraża bezwyznaniowców. No jest to ten absurd marksistowski, który de facto nadal funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a który to absurd pozwala na wypłukiwanie przestrzeni publicznej z katolicyzmu, z wiary, z tego, co nazywamy ewangelizacją, misyjnością, do czego Kościół jest powołany. My jesteśmy także jako ludzie Kościoła powołani do tego, żeby przenosić naszą wiarę w przestrzeń publiczną i stawać się świadkami Chrystusa. Nie możemy sobie pozwolić na zgodę na takie prawo stanowione. A więc jest napięcie bardzo poważne, ono jest także w dzisiejszym świecie, mimo że już marksizmu rzekomo nie ma. Więc to znowu ojciec Bocheński, ojciec Woroniecki, wielu innych dają nam tutaj sposobność, żeby się zastanowić, jak w tym wszystkim się odnaleźć. No i wydaje mi się, że rzeczywiście Kościół synodalny, to co ksiądz Królikowski ostatnio o tym pisał, no jest tylko i wyłącznie zagrożeniem, a nie pomocą. Napisał taki bardzo ciekawy artykuł w PiSie ksiądz profesor Królikowski: na zachodzie bez zmian, czyli bez sensu. No i to jest mniej więcej opis tego właśnie, co dzieje się na terenie kościoła niemieckiego, gdzie sami biskupi także pod naciskiem wiernych społeczeństwa niemieckiego, tej części, która uważa siebie za członków kościoła, no ubezwłasnowolnili w gruncie rzeczy nauczanie kościoła w tych częściach, które nie zgadzają się z wolą większości, demokratycznej większości niemieckich wiernych. Czyli na przykład, jeżeli pary homoseksualne chcą być małżeństwem i taka jest wola, to Kościół musi się temu podporządkować i ma wyznaczyć księży, którzy powinni te śluby parom homoseksualnym udzielać. Jeżeli istnieje wola, żeby kobiety były kapłanami, no to trzeba uwolnić się od tej bariery niemożności zrozumienia kobiet, które mają taką satysfakcję życiową, że zostaną księżmi, i się poddać tej rzeczywistości świata. Niezależnie od teologii, niezależnie od nauczania Kościoła, jest inna niejako miara sensowności funkcjonowania Kościoła niż to, co było do tej pory. Rzeczywiście, jeżeli taka wizja będzie wygrywała w Kościele niemieckim, no to prawdopodobnie nie tylko będzie Kościół w Polsce, Kościół w Niemczech i Kościół gdzieś tam jeszcze, w Stanach Zjednoczonych i każdy będzie inny, ale przede wszystkim w częściach Kościoła powszechnego już tego Kościoła nie będzie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Zawsze i wszędzie.
Marcin z Nowowieckiego dzwoni.
Witam panie Marcinie, bardzo proszę.
Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że o Romanie Dmowskim, że dzięki temu, że popierał Ententę, był przeciw Niemcom w słów Roty, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam gremanił. Stanęliśmy po stronie zwycięzców i w Traktacie Wersalskim, dzięki też Paderewskiemu, dzięki prezydentowi Wilsonowi, Polska powstała. O tym się może nie mówi tak głośno, bo i idolem wszystkich jest Piłsudski, ale też ja chciałem powiedzieć, że jest taki generał Rozwadowski, może o nim coś powiedzieć też. No i taka książka Myśli nowoczesnego Polaka, to może aktualna dzisiaj jest, Romana Dmowskiego, może coś o niej powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panie Marcinie, szczęść Boże. Panie profesorze.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten głos, bo pozwala mi to także opowiedzieć o Romanie Dmowskim. Rzeczywiście jego intuicja polityczna była wsparta olbrzymią wiedzą. To był człowiek, który był niewątpliwie intelektualistą, świetnie znał historię Polski, historię świata, rozumiał także politykę. Na przykład w znanej wizycie w Japonii w 1905 roku jest taki zachowany dokument, jest to możliwe do odczytania, gdzie, jak wiadomo, Roman Dmowski spotyka się z Józefem Piłsudskim. To jest oczywiście wynik pracy wywiadu angielskiego, który tak stworzył te dwie wizyty, żeby oni mogli się tam spotkać i wobec Japończyków wygłosić niezbieżne opinie na temat tego, co Polakom jest potrzebne. I niezależnie od sensu politycznego tej wizyty, jeden fragment ich rozmowy jest bardzo ciekawy. Mianowicie Józef Piłsudski tam przyjechał bardzo mocno, jednoznacznie skoncentrowany na swojej misji, swoim planie, żeby wybuchło na ziemiach polskich powstanie. Natomiast Roman Dmowski, zanim pojechał do Japonii, to się nauczył historii Japonii. To znaczy interesowała go ta przestrzeń cywilizacyjna, do której wkracza. I mówi w pewnym momencie Piłsudskiemu: no panie Józefie, ale może pójdźmy wreszcie na spacer i ja pokażę panu tę Japonię, bo ja wiem, co tu się dzieje. I Piłsudski się na to zgadza, oni idą na ten spacer, bo w ogóle ten dialog między nimi to jest dialog między dwoma wybitnymi ludźmi. Ale widać wyraźnie, że Roman Dmowski to jest człowiek Europejczyk, człowiek Zachodu, który rozumie, że żeby stworzyć politykę polską, to trzeba rozumieć wszystkich, z którymi chcemy dialogować. Jak jestem w Japonii, to mnie interesuje Japonia, a nie tylko sprawa polska. Podobnie jak wyjeżdża do Brazylii, to poza tym, że natychmiast uczy się portugalskiego, bo przecież ma tam poznać tą Brazylię, więc się porozumieć. Kolejny język, który zna, bo on zna oczywiście przede wszystkim francuski, zna angielski, no zna rosyjski oczywiście, no bo jest obywatelem państwa rosyjskiego. I jedzie do tej Brazylii i też ci Polacy, którzy tam mieszkają, którzy go przyjmują, a to jest pokolenie bardzo wierzących, religijnych Polaków, którzy tą tożsamość polską tam kultywują, są nim zachwyceni, że on chce rozpoznać tą rzeczywistość brazylijską. I teraz dlaczego o tym mówię w kontekście pana wypowiedzi? Bo on rzeczywiście wybiera w czasie I wojny światowej sojusz z Francją, Wielką Brytanią, a potem Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wychodzi z założenia, że Niemcy to jest to państwo, które rozpoznane przez niego, podobnie jak Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, to właśnie Niemcy to są te, to jest to państwo, które może nam autentycznie zagrozić. I to podwójnie. Z jednej strony cywilizacyjnie jest dojrzałe i w związku z tym ma narzędzia oddziaływania na Polaków i może nas zniewolić kulturowo, a z drugiej strony jest dużo groźniejsze niż Rosja, dlatego że bez Gdańska, bez Pomorza, bez Wielkopolski, bez Śląska my nie będziemy mieli niepodległej Polski. To jest taki potencjał gospodarczy ważny na tamtych terenach, że tylko on nam daje autentyczną niepodległość. Bo słowo niepodległość to nie jest chciejstwo, tylko to jest konkret. To muszą być warunki ekonomiczne, warunki polityczne, geopolityczne. Trzeba to wszystko rozumieć, żeby stworzyć niepodległość Polski. A więc jego Romana Dmowskiego romantyzm, bo to jest oczywiście romantyzm z jednej strony, to znaczy wiara w to, że Polska będzie niepodległa, ale z drugiej strony jest on poparty niezwykle celną wiedzą i rozumieniem geopolityki, bo każdy zakątek świata był przez niego odczytany. A Polska oczywiście była wtedy, w okresie I wojny światowej, szalenie ważną kwestią, o którą Dmowski się dobijał, żeby była ważną kwestią w konfiguracji geopolityki światowej. To dzięki niemu, dzięki Paderewskiemu, Wilson, przywódca Stanów Zjednoczonych, uznał, że sprawa polska jest na tyle istotna, żeby ją umieścić w tym 13 punkcie celów wojny. A więc, że nie jest to kwestia tylko lokalna, ale to jest kwestia pokoju światowego. Dlaczego to uczynił? Ano dlatego między innymi, że tu z kolei Ignacy Jan Paderewski przede wszystkim, ale w łączności z Dmowskim, przygotował taki memoriał, który w styczniu 1917 roku Wilson wykorzystał, memoriał dotyczący prawa Polaków do niepodległości. I Wilson, wygłaszając w kongresie swoją mowę, a celem tej mowy było udowodnienie Amerykanów, że Stany Zjednoczone muszą przystąpić do wojny światowej, wbrew dotychczasowej doktrynie wojennej, wykorzystał sprawę polską do pokazania, że Stany Zjednoczone muszą przystąpić do wojny, ponieważ są nosicielami wartości. Wartości wypływających z demokracji amerykańskiej. Jedną z tych wartości jest pokój sprawiedliwy. Tak jak sprawiedliwy jest system amerykańskiej demokracji. Ta sprawiedliwość w Europie nie będzie faktyczną, realną, dopóki Amerykanie nie uporządkują starego kontynentu, a przykładem tego nieuporządkowania starego kontynentu jest sprawa polska. Polska musi odzyskać niepodległość. To jest oczywiście idealizm prezydenta amerykańskiego, ale proszę zauważyć, że od tej pory prezydenci Stanów Zjednoczonych wielokrotnie wygłaszają takie mowy do narodu amerykańskiego, ogłaszając, że mocarstwo USA jest odpowiedzialne za stan demokracji na świecie, że jest odpowiedzialne za wartości i w związku z tym musi wejść, a to do tego państwa, do tego, do tamtego. czy zawsze ten idealizm jest rzeczywiście wiodący, czy odczytujemy to jako naiwni, to jest osobna rozmowa. Natomiast faktem jest, że sprawa polska dzięki Paderewskiemu, dzięki Dmowskiemu w polityce amerykańskiej stała się za sprawą decyzji Wilsona jedną z globalnych spraw, które sięgnęły celów wojny dyktowanych przez Stany Zjednoczone. I oczywiście dzięki temu także Dmowskiemu udało się wpisać odzyskanie przez Polskę niepodległości w programie celów wojny. To się stało w maju 1918 roku. Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, wszystkie państwa ententy uznały, że sprawa polska jest sprawą pokoju światowego, rozwiązanie jej. I ostatnie zdanie, bo ten romantyzm Dmowskiego, żeby zabrzmiał naprawdę w 1914 roku, gdyby ktoś powiedział carowi Rosji, cesarzowi Niemiec, cesarzowi Austro-Węgier, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, premierowi Wielkiej Brytanii czy Francji, że jest jakaś międzynarodowa sprawa polska, to wszyscy by się uśmiali. Nie ma żadnej sprawy polskiej. To jest wewnętrzna sprawa trzech państw, które ją rozebrały. Ha, 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 nie ma żadnej sprawy polskiej. Po trzech latach sprawa polska jest sprawą globalną. I to nie jest wysiłek dyplomacji tych państw, tylko to jest wysiłek polskiej dyplomacji, czyli właśnie tej niezwykłej umiejętności, talentu tych Polaków z Dmowskim, Paderewskim, Sienkiewiczem, póki żył, wieloma innymi oczywiście osobami, które tworzyły Komitet Narodowy Polski, także ich przeciwnicy, czyli oczywiście strona Piłsudskiego i ci przez niego wysyłani różni dygnitarze, głównie masoni, jak Zaleski, August, którzy moim zdaniem nie robili do końca dobrej roboty, bo przeszkadzali Dmowskiemu, ale faktem jest, że też Piłsudski widział to, że świat musi być dostrzeżony przez tę jego politykę, którą on z kolei prowadził, więc też się czegoś nauczył od czasów Japonii.
No i też faktem jest, że się wznieśli ponad te swoje animozje, podziały i Piłsudski wysłał Dmowskiego do Wersalu.
A no właśnie, oczywiście, to znaczy niewątpliwie w styczniu 1919 roku Piłsudski zdał sobie sprawę i wysiadł z tego socjalistycznego tramwaju na przystanku Niepodległość, to znaczy powiedział swojej formacji socjalistów, czyli Jędrzejowi Moraczewskiemu, że rządy w Polsce musi sprawować Ignacy Jan Paderewski razem z nim, a nie socjaliści, którzy się na niego obrazili, ale interes państwa polskiego mówił, że nie będzie Polski w Wersalu, jeżeli Polska nie będzie miała rządu uznanego przez państwa ententy, a takim rządem stał się dopiero rząd oczywiście Ignacego Jana Paderewskiego. Naczelnik państwa i jego rząd socjalistyczny w perspektywie Zachodu byli uznawani jako sprzymierzeńcy Niemiec, czyli państwa, które tę wojnę przegrało i Piłsudski oczywiście musiał to zrozumieć i zrozumiał, ale co więcej zaakceptował, że sprawa polska i racja Polski jest oczywiście nadrzędna wobec racji partyjnych ugrupowań.
Kościół i Polacy to był już, bo kończymy temat naszych rozmów. Niech może puentą będzie też cytat z Romana Dmowskiego, który powiedział: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie.
Tak jest. To jest słynne zdanie z jego książki Kościół, Naród, Państwo, wydanej w 1927 roku. Niewątpliwie w kontekście zamachu także majowego, gdzie jego zdaniem wygrała antymoralność władzy. Nie był on zwolennikiem tegoż zamachu i obozu Józefa Piłsudskiego i przekazuje szczególnie młodemu pokoleniu, które grupuje się w obozie Wielkiej Polski, tenże właśnie przekaz. Polskość i katolicyzm to jest jedność, a sednem polskości jest ten niezwykły dar, jaki mamy, to znaczy dziedzictwo Kościoła, dziedzictwo katolicyzmu, które jest tak głęboko w nas, że nie da się oderwać, jeżeli mamy być dalej Polakami. To potem powtórzy prymas Stefan Wyszyński w innych słowach, ewidentnie odwołując się do pracy Romana Dmowskiego.
A Jan Paweł II powie, że nie da się tego narodu zrozumieć bez Chrystusa
Tak jest. Każdy z tych wielkich Polaków mówili ze sobą z pokolenia na pokolenie, używając innych sformułowań, ale sedno było dla nich jedno. Polacy są narodem niezwykłym, a jego niezwykłość to dziedzictwo, które nazywamy chrześcijańskim, i ono nas niesie, wyróżnia i powoduje, że jesteśmy w stanie odkryć własną wielkość i tożsamość.
To jeszcze niech na koniec przemówi Wyspiański z poematu Wyzwolenie. Modlił się, bo to jest modlitwa, modlił się tak. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa te spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. I daj nam, Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia.
A też warto wiedzieć, że ten utwór powstał dzięki temu, że Stanisław Wyspiański przeczytał inny utwór, wspomniane przez pana Marcina dzieło Romana Dmowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka. To ten utwór stał się inspiracją dla napisania Wyzwolenia przez Stanisława Wyspiańskiego.
Jak się nam te wątki splatają, pięknie
tak jest.
Dopinają.
Bo wielcy ludzie ze sobą rozmawiali.
Bogu dzięki.
Bogu tak dzięki. Jest.
I dziękuję panu, że pan z nami zechciał trochę rozmawiać dzisiejszego wieczoru.
Dziękuję także.
Pan profesor Jan Żaren, historyk, był z naszym gościem. Mówiliśmy na temat Kościół i Polacy. I również państwu dziękuję, drodzy nasi słuchacze, za udział w tej audycji, słuchając, dzwoniąc, stawiając pytania. No i niech ta audycja trwa w naszych umysłach i sercach. Niech ona się nie skończy, kiedy tutaj wyłączymy nasze mikrofony za kilka chwil. Dziękuję raz jeszcze, panie profesorze, i do usłyszenia sobie mówimy.
Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Z Bogiem.